Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego programu No to pięknie. Dzisiaj w studio gościmy profesora Wojciecha Szafrańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, chciałam przede wszystkim zapytać, tak myślę, że z wysokiego tonu. Otóż, czy najpiękniejszy obraz jest najdroższy? Czy jak się te pojęcia estetyczne wiążą z ekonomią? A może się w ogóle nie wiążą?
Czy wartościowanie co do zasady jest w ogóle procesem raczej psychologicznym niż klasycznie ekonomicznym czy jakimkolwiek innym. Psychologicznym dlaczego? Dlatego, że to, co jest kluczowe, to myślenie o sumie potencjalnie zaspokajanych potrzeb przez odbiorcę, w tym wypadku odbiorcę sztuki, albo przez nabywcę takiego dzieła sztuki. No i teraz ta suma zaspokojonych potrzeb no jest różna, bo każdy z nas ma inne potrzeby, inne preferencje i one się różnią nie tylko na tej linii nabywca dzieła sztuki i odbiorca dzieła sztuki, ale nawet w ramach tych poszczególnych nabywców one się bardzo różnią. Ja jestem takim troszeczkę krytykiem myślenia o wartościach estetycznych zamkniętych tylko w pojęciu piękna, czyli takiego, nie chcę powiedzieć starego myślenia, ale klasycznego myślenia. Bo jeżeli odnosimy to do dzieł sztuki, no to dzisiaj to te dzieła sztuki pełnią, tak w skrócie myślowym, wiele funkcji. Mogą mieć te funkcje wartości ekonomicznych, wartości artystycznych, estetycznych, a tak naprawdę sami artyści poprzez wolność artystyczną, tą, którą tak pięknie przerobili pod koniec XIX, później w XX i XXI wieku, no praktycznie rozsadzili system tej wartości estetycznej skupionej na pięknie. Największy skrót myślowy to jest taki, że Umberto Eco sądzę, że wcale nie mniej książek sprzedał o historii brzydoty niż o historii piękna. Także to jest taki element absolutnie już dzisiaj inny.
Wspomniał pan profesor o jednej rzeczy, która też mnie bardzo intryguje, mianowicie o tej funkcji ekonomicznej. Od kiedy zaczyna się tak naprawdę nie kupowanie, no powiedzmy, że przychodzę do artysty, którego prace mi się podobają, mówię mu, dobrze, no to ta praca ile kosztuje, ją kupuję, jest ta wymiana gdzieś tam rynkowa, no ale jest też ta funkcja sztuki, którą znamy z tego, że to może być środek do celu, czyli do wzbogacenia się. Czyli mi się może w ogóle nie podobać, a kupuję to dzieło ze względu na to, że mogę kiedyś na nim zarobić. Od kiedy takie myślenie ekonomiczne o sztuce się zaczyna?
Myślę, że to, co jest kluczowe, to najpierw rozróżnienie w ogóle rynku sztuki od handlu sztuką. Bo nieraz są mylone te pojęcia. Ja staram się często także studentom tłumaczyć tę różnicę i tym samym przesunąć, czy pokazać całkowicie inaczej czas występowania tych zjawisk w sumie z obszaru ekonomii. Jeżeli chodzi o handel, to on był przecież bardzo, bardzo wcześnie, bo ta wymiana dzieł sztuki no to są czasy naprawdę zamierzchłe. Natomiast rynek dzieł sztuki, tak naprawdę o nim można mówić dopiero w momencie emancypacji artystów. Emancypacji od własnych mecenasów, czyli od takiego zamawiania dzieł sztuki, no gdy artyści pracują na skład, no i drugi element, myślę, że jeszcze ważniejszy, gdy pojawia się jeszcze jeden podmiot, pośrednik między artystą a nabywcą. I historia rynku to jest trochę taka historia najbardziej pośredników. Zresztą dzisiaj też to jest tak dosyć zabawnie, no bo gwiazdami rynku sztuki najczęściej są pośrednicy. Znaczy, oczywiście wiedzą, że nabywcy są najważniejsi, ale to pośrednicy bardzo mocno kształtują oczywiście ten rynek, zarówno na rynku pierwotnym, jak i na wtórnym. Jak ja spoglądam na rynek światowy i miałbym wyznaczyć takie najważniejsze momenty, to nie szukałbym od razu tego prapoczątku rynku sztuki XVI, XVII wiek, tylko myślałbym, że to XVIII wiek. To niby jest wiek świateł, ale to jest także wiek tworzenia się nowych podmiotów na rynku, silnych podmiotów na rynku, takie, które dzisiaj rządzą na rynku, czyli domów aukcyjnych, tych anglosaskich przede wszystkim, które no przetrwały do dzisiaj, ale to także jest czas kolekcjonerów w całkowicie innym układzie, bo to jest także czas kolekcjonerów już nie tylko prywatnych, to nie są już tylko takie kolekcje, które powstawały kiedyś z mecenatu króla, z mecenatu kościoła i tak dalej, ale takich, które są na przykład kolekcjami muzeów, muzea XVIII, później XIX wieku, później z kolei bardzo silne galerie, wiek marszandów, czyli druga połowa XIX wieku. Później mamy kolejny skok, czyli taki skok, ja myślę, dwudziestolecia międzywojennego, który jest no, związany z z dużym kapitałem, który się nagle pojawia, a którym zawsze sztuka żywi się kapitałem, to bez dwóch zdań, na rynku, oczywiście w rozumieniu rynkowym. No i najważniejszy moment, do tego, którego chyba pani redaktor tutaj zmierza, czyli do tego momentu, kiedy następuje ten moment już bardziej spekulacyjny.
No właśnie, bo to jest takie wmówienie, że wiesz, to kiedyś podrożenie, mnie tu już nie będzie, ale zamiast się zniszczyć, czyli w momencie wyobrażam sobie, że starsze rzeczy są właśnie mniej cenne, bo mają jakieś uszczerbki albo widać na nich ząb czasu,
nie.
A tutaj jest taki, ja myślę, taki że, odwrotna tendencja.
Myślę, że absolutnie rynek kochałby handlowanie oldmasterami, gdyby ich po prostu miał, bo to, co jest ważne na rynku, to zasoby magazynowe.
Czyli jakaś
a ich zasobów magazynowych po prostu nie ma. Kolekcjonerzy nie chcą się pozbywać ani takich oldmasterów dobrych, ani chcą się pozbywać innej kategorii, która rządzi troszeczkę rynkiem, przynajmniej w tym aspekcie medialnym, czyli, i to już jest takie pojęcie bardziej z ekonomii, czyli blue chipami, a właściwie z takiej pop ekonomii. Blue chipami, czyli takimi obiektami, to jest oczywiście odnośnik od żetonów w kasynach, bo te są największej wartości, które wiadomo, że zawsze sprzedaż. To okay. Zawsze sprzedaż, zawsze będą na to chętni. Dzisiaj takimi blue chipami, jeżeli chodzi o nazwiska artystów, no to jest, widzę, cały czas walka dwóch. Basquiat kontra Picasso. To są dzisiaj rządzący na międzynarodowym rynku artyści. Ja wiem, że wszyscy mówią, a gdzie kobiety w tym? No na razie jeszcze nie, ale się zmienia dużo, tak? Do tego, jak dorzucimy Warhola, Dalego, oni mieli, za wyjątkiem oczywiście Basquiata, mieli olbrzymią produkcję. Olbrzymią okay. produkcję. I z tej olbrzymiej produkcji można po prostu robić rynek.
Rozumiem. A w takim wypadku nasz rodzimy rynek sztuki faktycznie mówi się, że jest niedoszacowany. To znaczy, że każde dzieło sztuki, które kupimy...
Ja w ogóle to nie wiem, co to znaczy to niedoszacowane. Ja wiem, też to często słyszę, ale się zastanawiam w ogóle, co to znaczy, że ten rynek jest niedoszacowany, bo rozumiem, co znaczy młody rynek. Tak? Młody rynek, bo nie ma tylu nabywców. Tak.
Jest jeszcze w przedszkolu.
Jest jeszcze trochę tak w przedszkolu, chociaż naprawdę wykonaliśmy, my nie doceniamy tej pracy, która została wykonana. Naprawdę tego nie doceniamy. Oczywiście znowu to jest tak, że zarządził tym przypadek. A na czym polega przypadek? Kiedyś we wszystkich domach był proszek XI. Nie wiem, czy pamiętam?
Kojarzę.
No to jak starsze pokolenie będzie słyszało, to na pewno tak. I ten proszek XI wprowadził do obrotu taki trochę racjonalizator, tak, inżynier oczywiście, ale także trochę prawnik, no i późniejszy minister, niejaki Wilczek. I ustawa Wilczka w 1988 roku, Polacy ją dostali 23 grudnia 1988 roku na gwiazdkę, była bardzo krótka, najkrótsza ustawa o działalności gospodarczej, która mówiła, a jakie, co, że wszystko nam generalnie wolno, skracam to mocno, ale są takie zastrzeżone rzeczy, gdzie będziecie musieli mieć co? Będziecie musieli mieć do tego specjalne koncesje. No i było wymienionych ileś kategorii. Wśród tych kategorii, które miały być koncesyjne, był handel dziełami sztuki sprzed 1945 roku. Czyli to miała być działalność koncesjonowana. No tak, ale żeby były te koncesje, to musiałoby być rozporządzenie wydane do tego. I proszę sobie wyobrazić, że do wszystkich tych koncesjonowanych działalności zostało wydane rozporządzenie, a do tego w zakresie handlu dziełami sztuki nie. Co to spowodowało? Że polski rynek sztuki stał się rynkiem tylko i wyłącznie polskim. Proszę zobaczyć, że wszystkie podmioty, które dzisiaj są na rynku, to właściwie nie są podmioty międzynarodowe albo z kapitałem jakimś wielkim międzynarodowym. Oczywiście też nie przyszło do nas Sotheby's i Christie's, tam oni przyjeżdżali w latach 90. Wszyscy mówili, już za chwilę tutaj tak, będzie filia, jeszcze. Już za chwilę będzie tak. Nie, nie. Dlaczego tak się stało? Bo ten rynek jest cały czas rynkiem poloników. Cały okay. czas. I jeszcze będzie długo tym rynkiem poloników. Ale to przecież jest, w większości to był rynek aukcyjny wtedy.
Właśnie miałam o te poloniki pana profesora zapytać. Mamy świetnych artystów, którzy, słyszałam w ogóle a propos anegdot i noszenia kossaków pod pachą, które się sprzedawało w latach 90. Dalej kossak sobie dosyć dobrze chyba radzi.
No ich jest kilku, także to niektórzy lepiej, niektórzy gorzej z tej rodziny. Tak?
Słyszałam nawet o jakichś takich aukcjach tematycznych, bardziej zorientowanych na zwierzęta kopytne. Weźmy taką generalizację. Natomiast niedawno tym rekordem był Matejko. Nie brzmi to jak
Jak nowoczesność, tak?
Tak, nowoczesność, natomiast też co chwilę dochodzą wiadomości o kolejnym rekordzie, kolejnych milionach, które na tym polskim rynku sztuki gdzieś są licytowane. Zastanawiam się, czy to jest powiew świeżości, którego gdzieś jeszcze nie jesteśmy w stanie do końca skategoryzować, przypiąć mu łatkę, albo może pan profesor jest w stanie, ja nie. Czy to jest rynek, który po prostu lubi te stare obrazy?
Stare rzeczy, tak?
Stare rzeczy, lubi tego Chełmińskiego, lubi tego Matejkę, kocha te kostaki. Chcę to mieć, po co
w ostatnim czasie, w czasie pandemii, ja też się trochę czuję, jakbym wsiadł w wehikuł czasu i się cofnął do lat 90., bo te same rzeczy, które obserwowałem w latach 90., no, ponownie się sprzedają, no, czyli ponownie się sprzedają kosaki. Myślę tu oczywiście przede wszystkim o Jerzym i o Wojciechu Kosaku. Ja nie mówię o Juliuszu, to trochę inny poziom. Tutaj oni produkowali więcej niż na skład. No ale ponownie sprzedaje się na przykład, nie wiem, Duda Gracz, który w latach 90. też miał swoje 5 minut. No i przez całe lata, przez 15 lat, tych, to teraz w cudzysłowie naprawdę, tego klunkerstwa nie można było sprzedać na rynku. No ale trochę jest tak, że przyszła też pewna nowa grupa nabywców, no, która jest obznajomiona z kilkoma czy kilkunastoma nazwiskami, bo u nas nawet niekoniecznie, oczywiście są mody na rynku i o tym pewnie jeszcze będziemy mieli okazję powiedzieć, ale tak naprawdę to są nazwiska. W Polsce kupuje się nazwiska. Myślę o rynku wtórnym przede wszystkim, za chwileczkę o pierwotnym też parę słów powiem, ale na rynku wtórnym przede wszystkim kupuje się nazwiska. No i teraz tak, powiedzmy, że przeciętny zbieracz, bo nie mówię kolekcjoner, zbieracz, inwestor, jak to niektórzy też mówią, no, zna tych nazwisk 100.
To i wie, dużo. Że może na tym zarobić.
No tak, ale ze 100 to teraz jeszcze fajnie, żeby miał takie poczucie, że coś wie naprawdę, no to 40 potrafi rozpoznać bezbłędnie. To znaczy, jak zobaczy obraz, to potrafi przypisać do nazwiska. To już jest super. I teraz tak.
Okej, bałam się, że pan profesor powie, że te 100 nazwisk to jest tak, że mówimy o Da Vinci i Michale Aniele.
Nie.
Sprawdzę w internecie, nie mogę.
I teraz jak wcisnąć jeszcze na tą scenę, trzeba kogoś zrzucić, żebyś kogoś nowego wcisnąć. To wcale nie jest tak. Ja często czytam takie teksty historyków sztuki, że czego brakuje w Polsce najbardziej dla rynku sztuki? Kapitału kulturowego, pole sztuki, kapitał kulturowy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się często zastanawiam, czy w ogóle nabywcy naprawdę chcą się uczyć? Bo może wcale nie chcą się uczyć. Muszą się uczyć? Muszą mieć tam podbudowę? Nie, po prostu mówią, a nie, my idziemy w takim prostym schemacie. Oczywiście jest cała masa różnych nabywców, nie można ich w ogóle generalizować. I to wcale nie jest tak, że jak jest ktoś kolekcjonerem, to jest ten fajny, lepszy. Jak jest ktoś zbieraczem, to jest gorszy, bo to zależy raczej od ustawienia w ogóle tego pomysłu. No niestety zbiera się nazwiska, a nie zbiera się dzieł. Ja nie znam żadnego artysty na świecie, któremu wszystko wyszło w życiu. No to jest w ogóle niemożliwe. To zwykłemu człowiekowi też wszystko nie wychodzi, to co dopiero artyście. No i tylko w moim przekonaniu, to jest taka moja hipoteza, jest taka, że bardzo dobry artysta od trochę słabszego artysty różni się tym, że bardzo dobremu na 100 wychodzi, no powiedzmy 80, a słabszemu na 100 wychodzi 5. Ale to trzeba też umieć wybrać. I często się pyta, no to jak wybierać? Czym się, no mówię, no oczywiście można czytać, ale to, co jest najważniejsze, to oglądać. Jak najwięcej sztuki oglądać. Maksymalnie dużo sztuki oglądać. To wyrabia bez wątpienia oko. No i to też daje szansę na własne przemyślenia. Czytanie jest ważne, ale oglądanie jest chyba nawet jeszcze ważniejsze.
Szczególnie, że można dotrzeć do tak niesamowitych publikacji, które są czarno-białe i można sobie to po prostu wyobrazić. Tak. Więc to obcowanie ze sztuką.
Ale naprawdę muszę powiedzieć, tutaj. Dlaczego, skąd te starocie, jak mówiła tutaj pani redaktor? No, one oczywiście są z tego, że rynek wtórny żyje z obrotu tym, co było wcześniej już wpuszczone na rynek. A jeżeli rynek aukcyjny jest elementem rynku wtórnego, no to przede wszystkim się wkładało rzeczy wcześniejsze. Natomiast w Polsce nastąpiło takie odrodzenie rynku pierwotnego w 2000 roku. To dzisiaj już nawet w samej publikacji same te podmioty nazwały się ojcem i matką, więc ja tylko cytuję, że one są ojcem i matką, czyli Fundacja Galerii Foksal i Galeria Raster, które całkowicie, a to są niedawne czasy, to jest 2000-2001 rok, które otwierają nowy rozdział w zakresie rynku pierwotnego. Później oczywiście powstały na tej bazie klony tych galerii. One mają jaki pomysł? My zaczynamy opiekować się artystami, my pracujemy nad nimi. Rynek aukcyjny jeszcze nikogo nie wychował, tak szczerze mówiąc. Teraz myślę, że może kiedyś nastąpi przełom, że będzie wychowywał bardziej. Rynek sztuki w ogóle jest od, rynek aukcyjny jest od sprzedawania.
Ale
nie jest od wychowywania w sztuce. Serio.
Wydaje mi się, że takich nabywców czy zbieraczy trochę wychowuje.
No ale wychowuje w jaki sposób?
Takim, że na przykład stara się ich edukować.
Ale mówi im tak, słuchajcie, to nie kupujcie może Jerki. Nie kupujcie sztuki fantazy, sztuki wyobraźni. Kupcie Beksińskiego, okej. Okay. Ale jeżeli mają klienta, nie wiem, na Jerkę albo na Sentowskiego, to powiedzą mu, słuchaj, nie kupuj tego. Wejdź, przejdź. Nie wiem, na awangardę. Na tydzień będzie Olbiński. Wejdź, przejdź na awangardę polską. No nie. Tym bardziej, że próg na wejście na aukcję jest bardzo prosty. Kliknę. Kiedyś musiałem podnieść numerek aukcyjny, a teraz kliknę. To jest bardzo prosty próg wejścia. Próg wejścia na rynek galeryjny, myślę o tym rynku pierwotnym, jest o wiele trudniejszy. Galerie oczywiście muszą sobie z tym jakoś poradzić, tak? Niektórzy z klientów ewidentnie boją się takiej konfrontacji z galerzystą, tak? Z rynkiem aukcyjnym się nie boją, no ale czym się posługują, jakimi danymi się posługują przy rynku aukcyjnym? No posługują się ci, którzy weszli w ostatnim czasie na rynek, część z nich oczywiście, bo nie mogę generalizować, posługuje się w ten sposób. Patrzą, co ostatnio wzrosło, co zostało sprzedane i na tej bazie wyciągają z tego wnioski, a no to zrobimy, to my też pójdziemy w to samo, bo nie chcemy przede wszystkim stracić. Nam się nawet podoba, to znaczy całkowicie rzeczy niepodobających się nie kupimy, ale nie chcemy na tym stracić.
Szału nie ma, ale być może zarobię.
Tak, ale być może nie stracę, tak?
Ale to nie jest tak, że taka nawet to wejście na rynek sztuki jako zbieracza...
Że jest dobre? Tak, no wszystko jest dobre. Na rynku sztuki wszystko jest dobre.
Ale nie powoduje później nabywania wiedzy, trochę takiego zainteresowania sztuką większego.
Być może tak. Część zostanie. Urodzi. Część zostanie, bo niekoniecznie muszą zdobyć ten kapitał kulturowy, może on w ogóle nie jest aż tak im potrzebny, tak?
No ale gdzieś tam wyobrażam sobie wakacje we Włoszech.
Ale teraz później tak, no ale trzeba będzie wziąć i odsprzedać komuś te niektóre z tych rzeczy. Poczyścić tą kolekcję. No i znowu trzeba będzie znaleźć jak brylantowego dyrektora w Amwayu czy w innych takiego kogoś, kto odkupi kolejne te dzieła. Zresztą na rynku sztuki trochę tak jest, że rządzą pośrednicy. Ja nawet mam takie zdanie, że rynek sztuki dzisiaj bardziej rządzi sztuką, szczególnie w tych czasach takiego ostrego flipowania, które się zaczęło dziać także na rynku międzynarodowym. To jest trochę tak, że ogon rynku macha psem sztuki. Naprawdę tak trochę jest. Bo przecież my dążymy do jakiegoś obiektywizmu. No to niektórzy uważają, także mass media uważają, że ten obiektywizm w zakresie wartości, tak trochę wracamy, znajdą w cenach. W cenach dzieł sztuki. No bo tak to ktoś powie, o ten obraz jest wybitny, tamten jest mniej wybitny i tak dalej. Bardzo to jest opisowe. A w cenach to jest tak bardzo konkretne. No większość przekazów medialnych, które jest w Polsce dotyczące rynku sztuki, kto produkuje? Pośrednicy.
Okej.
Okay. Przecież nie analitycy.
Przecież... No ale cena jest ceną. Czyli
serio?
Później, jeżeli się okaże, że te abakany sprzedały się dwa razy drożej, które słynne zresztą, nie wiem, czy Państwo znają aktora, to był Robin Williams, który miał abakany u siebie w ogródku, tak?
Tak, rzeźby Abakanowicz, tak?
Tak. Rzeźby Abakanowicz i widzimy, za ile on je kupił i widzimy, za ile się sprzedały, nie? To trudno jest to jakoś tym manipulować.
Serio? Nie.
Nie? Da się też...
Znaczy manipulować. Proszę pamiętać, że oczywiście można robić manipulacje na rynku, bo rynek sztuki jest nietransparentny i to nie jest problem rynku polskiego. I to nie jest w ogóle jakiś kolosalny zarzut, bo on taki jest. Kultura rynku sztuki jest kulturą w pewien sposób tajemnicy. Nie mówi się na rynku pierwotnym tym bardziej. Nie mówi się o wszystkich nabywcach, nie mówi się zawsze o cenach, nie mówi się nie tylko kto kupił, ale dla jakich celów kupił, tak to sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Nieraz się mówi, tak, nieraz nie. To jest jasne. Ale też proszę pamiętać, że tak jak w wielu branżach, także tutaj występują gry rynkowe. To jest normalne.
Okay, to rozumiem.
Bo to takie, ja walczę z takim najprostszym takim przykładem, że dzieło sztuki jest warte tyle, ile ktoś chce zapłacić. To znaczy w modelowym ujęciu byłoby super. Ale nie ma takiego, żaden model się nie sprawdza w tym zakresie w praktyce. No jesteśmy cały czas poddawani no, pewnym takim różnym działaniom z pogranicza gier rynkowych albo grom rynkowym, dozwolonym i niedozwolonym. Takie dozwolone gry rynkowe, no to jest na przykład, no my to tak troszeczkę nazywamy, bo rynek ma też własny slang. Posługuje się raz po raz takimi, jak każdy rynek, posługuje się takimi pojęciami, które gdzieś rozumieją ludzie rynku. No i na przykład takie podbudowywanie proweniencji, tak? To jest dozwolona gra rynkowa, no bo wszyscy chcemy wiedzieć jak najwięcej o tym obiekcie, tak?
Oczywiście.
Gdzie był wystawiany, jak, dlaczego, po co, przecież to ma później wpływ.
Wielka gwiazda naszego programu.
Oczywiście. To jest super ważne, tak?
Tak.
To jest jasne.
To jest marketingowe.
Oczywiście, że tak. Ale później już są takie coraz fajniejsze rzeczy przenoszone też z rynku zachodniego do Polski. W katalogach to widać. My mamy katalogi aukcyjne na wysokim poziomie, uważam. Wiele domów aukcyjnych robi katalogi w Polsce na bardzo wysokim poziomie i to robi na wysokim poziomie lider tego rynku aukcyjnego, Desa Unicum. No i tak, dorzuca także zdjęcie artysty już teraz w jakiejś pozie. Niekoniecznie to jest tak, że to jest z tym obrazem, tak? Albo na przykład mówi, już Warhol powiedział akurat, widząc na przykład obrazy Dobkowskiego, coś, tak?
Przypomina mi to słynne teraz, na studiach już Arystoteles.
I teraz Warhol powiedział coś o tym obrazie Dobkowskiego, ale nie tym, który jest sprzedawany.
Tylko jakimś.
Tylko w ogóle jakimś. Czerwono-zielony akurat sprzedają całkowicie z innego obszaru. Ale to jest taka fajna podbudowa. Wiele tych takich rzeczy. Czy to jest niedopuszczalne? Absolutnie nie. To nawet buduje te wszystkie elementy dodatkowe, więc ja myślę, że...
No tylko żeby osoba, która to będzie sprzedawała również mogła tak pięknie zagrać.
Bo generalnie jest tak, że nam się trochę wydaje, że ten rynek jest taki spekulacyjny i mnie też tak uważają trochę za rynkożercę, szczerze mówiąc, więc jestem zadziwiony, że zaprosiła mnie pani redaktor do programu, bo ja często mówię źle o rynku.
Ale to bardzo dobrze.
Często źle o rynku. Ale nie dlatego, żeby mówić źle o rynku, bo też dostrzegam wielkie pozytywy rynku. Ale...
Ja chciałam zapytać w ogóle o te negatywy.
O negatywy czy o pozytywy?
Tak, nie, o negatywy, dlatego że zastanawiam się, czy pan profesor ma w pamięci najbardziej absurdalne dzieła sztuki, które się sprzedały, w ogóle na rynku międzynarodowym, ale także pan profesor widząc to, nie wiem, nawet szacując, że będzie kosztowało z 25-30
tak?
tysięcy, nie spodziewał się pan profesor, że sprzeda się za aż tyle.
Takich sytuacji jest bardzo dużo i nieraz to dotyczy nawet nie pojedynczego dzieła, tylko całej grupy
aukcji.
Dzieł. Całej grupy dzieł, może nie aukcji, ale całej grupy dzieł. Także one są sprzedawane przez lata. Na rynku międzynarodowym już został ukuty taki termin na jeden z takich elementów takich dzieł, które pejoratywnie zostało określone jako zombie formalizm. To jest, brzmi strasznie, ale rozumiem, że to puszcza się tak, że ten program jest dla dorosłych też.
Tak, ale
nic
co to
strasznego.
Oznacza?
Zombie formalizm. To jest takie określenie na sztukę abstrakcyjną młodego pokolenia, trochę minimalistyczną, trochę monochromatyczną, ale szczególną taką jak u inżyniera Mamonia w słynnym rejsie, że on najbardziej kocha już takie piosenki, które już kiedyś, mniej więcej parafrazując, już kiedyś usłyszał. Czyli patrzę na te dzieła i coś mi się przypomina. Gdzieś widzę, gdzieś już to widziałem. A więc czuję, że to może być ten strzał w przyszłości. Dlatego to taki zombie formalizm. No i jak się robiło te rzeczy, bo one przez długi czas trwały na rynku międzynarodowym od 2003 nawet do 2012 roku. Wybiera się takich artystów, kupuje się od nich pracę, buduje się tą otoczkę wybitności tego, słuchajcie, za chwilę na tym zarobicie, wpuszcza się to na aukcję, później te zapasy magazynowe, które się ma już po zbudowaniu takiej pozycji, się wypuszcza i nie myśli się o tym, jak skończą ci artyści. Ci artyści skończą po prostu źle. Im się wydaje, że są na górze, a później spadają absolutnie w niebyt. Rynek nie jest milusiński, tak? Rynek nie jest milusiński. No i teraz kto to robi? Czy tylko pośrednicy? Nie. Robią tak też kolekcjonerzy, zbieracze. Często ci, którzy byli bardzo nowi na rynku. To jest taki element, który w ostatnim czasie się dzieje. To jest taki flipping. Ale nie taki flipping, który znamy, kupujemy w galeriach i sprzedajemy na aukcji. Czy z rynku pierwotnego przenosimy na rynek wtórny. Tylko też taki flipping, że przenoszę myślenie z giełdy, przenoszę na rynek sztuki. Kiedyś kupowałeś dzieło sztuki i nawet jak miałeś jakieś aspekty inwestycyjne, to mówiłeś, to będzie długi czas, może kolejne pokolenie. Dzisiaj jest tak, że chcę kupić i nieraz po 2 latach sprzedać, bo chcę na tym zrobić. I to jest ten, i to jest troszeczkę ten problem. I to dotyczy często młodej sztuki, tak? Ale też znowu nie można generalizować, bo są w młodej sztuce, to jest normalne w sztuce, a tej aktualnej też są po prostu osoby, które no, ciężko pracują, tak? Galerie, które przecież ciężko pracują z artystami, tak? Żeby nie zostawić ich właśnie w taki sposób, przez taki system aukcyjny. Ale wracając do tego pytania, to przyznaję, że zaraz coś mi się przypomniało w głowie odnośnie rynku polskiego. I to nie myślę znowu o konkretnym dziele sztuki, tylko o takim zjawisku. Odlewów antykwarycznych. W Polsce zrobiła się gigantyczna moda na zakupy, znaczy większość nabywców...
Igora Mitoraja.
O, Mitoraj to już jest w ogóle, to mam taki telefon od kolegi z Włoch, taki odpowiednika trochę mojego we Włoszech, mówi, wysyłamy, on zawsze żartuje i na powitanie mówi, wysyłamy nowy wagon Mitorajów do Polski. Może się w końcu ktoś zorientuje, że one są sprzedawane niektóre w edycjach 1 z 1000, 2 z 1000, 3 z 1000, może nie, tak? No ale to jeszcze, ale odlewy antykwaryczne to są takie, że tak naprawdę ci twórcy, którzy już dawno nie żyją, w ogóle nie mają pojęcia, że ktoś ich odlał.
No tak,
tak byśmy powiedzieli, tak? No ale z kolei są twórcami super znanymi, tak? No i ktoś odlewa po prostu Katarzynę Kobro, Maria Jeremy i tak dalej. Oczywiście nie ma poza prawna autorskimi regulacjami takich super regulacji i to pozwala na działanie tych odlewów antykwarycznych do jakichś granic absurdu. Ja ostatnio widziałem koszmarną już rzecz na aukcjach, no i to mnie zaskoczyło, że to w ogóle się sprzedało. Odlew antykwaryczny, jak to niektórzy nazywają, rzeźby zakopiańskiej w brązie. To znaczy rzeźby zakopiańskie w ogóle są w drewnie, tak? W brzoście najczęściej, ale nie tylko, czy to jest wiąz górski. Ale, a tutaj nagle patrzę i to jest odlew w brązie. I to jest, i to się sprzedaje często w cenach takich jak, no naprawdę, Szkoła Zakopiańska. Więc muszę powiedzieć, że jestem porażony. No i tak samo na rynku, no powiedziałbym grafiki, gdzie ludzie niekoniecznie wiedzą. No koszmar, kupują printy, myślą, że kupili Warhola, albo myślą, że kupili, nie wiem, Łempicką, tak? I to jest dosyć zabawne, bo u bukinisty w Paryżu by kupili to za 500 zł, a w Polsce kupują za 20 tysięcy albo za 70 tysięcy.
Wow, aż taka różnica.
I to jest trochę, i ktoś powie, no komuś brakuje wiedzy. Nieraz te opisy nie są takie, które by pozwoliły się jednoznacznie
zorientować,
tak?
Że to jest kopia.
Znaczy nawet, że to nie, że to jest, ale że to jest w ogóle trochę inna technika. To jest wszystko napisane. Jest aukcja grafiki, tak? Jest tam, ale to są rzeczy, które właściwie...
Szeroko pojęta kopia, bo to że ogóle, zostaje tak, że to jest, gdzieś jakaś matryca i ktoś
trochę,
to odbija.
To mi trochę. No oczywiście teraz przeżywamy boom na sztukę fantazy, sztukę wyobraźni. Tak jak ludzie...
Uczeni byliśmy w latach 90.
Ale tak jak w latach 90. ludzie łatwo wchodzili w sztukę dawną, no bo koń jaki jest, każdy widzi, łatwość przedstawienia i tak dalej, i tak dalej. Tak wchodzą też w tą sztukę wyobraźni, bo ona jest też dosyć taka łatwa w odbiorze. No a ponadto żyją szansą na kolejnego Beksińskiego, tak? Że to się stanie tak, jak się stało z Beksińskim. A no to jest w ogóle nieporównywalne, tak? To żeby była jasność. Więc to też jest trochę taka sytuacja i nas często nie boli, że to jest, bo ja mówię, wszystko jest dla ludzi. Każdy może kupować, co chce, sprzedawać, co chce. Ja bym w ogóle nie gonił, jak niektórzy, nie wiem, gonili tutaj przy baszcie. Nie goniłbym tych, którzy malują i sprzedają. Niby dlaczego? To też jest sztuka. Wszystko jest okej. Kiedy się pojawia ten taki dysonans, tak bym powiedział, albo kiedy się mówi, o, coś się dzieje złego. Wtedy, gdy, jak ktoś powiedział, wartość artystyczna jest na całkowicie innym poziomie niż wartość finansowa, ale przy przekroczeniu pewnego pułapu dopiero cenowego, wtedy dopiero coś staje się zauważalne, bo wtedy się staje łatwiej porównywalne. Ktoś mówi, jak to się stało, że Jerkę sprzedali no, blisko za 1 000 000 zł, a
to był print.
Nie, to było akurat malarstwo, wszystko jest okej, ale a za to, nie wiem, a za to rysunki Wróblewskiego. Nieraz na przykład dobre prace na papierze nie mogą się przebić nieraz powyżej 100 tysięcy złotych. To co tu jest? Co tu się stało? I tak dalej, i tak dalej. Więc to nieraz budzi takie obawy. Ja oczywiście uważam, że wszystko jest dla ludzi. Każdy, jeszcze raz mówię, może kupować i sprzedawać, co chce. Nam najbardziej brakuje takiej, nie tylko krytyki artystycznej, takiej trochę krytyki rynku. Takiej krytyki, żeby... zachęcam zawsze moich studentów, nie wiem, czy ktoś tak robi, żeby raz po raz założyli takiego fajnego fajne konto i tam wpisywali, oceniając, a to jest coś nie halo, to jest coś fajnego. Wiele rzeczy przyjeżdża przecież też z zagranicy. Tutaj są powielane te ceny. Łatwiej było kiedyś, jak nie było internetu, bo można było zmienić tytuł obrazu i już wyglądało, że to jest inny obraz, bo w Meyersie w takich dużych księgach nie było ilustracji, tylko były same tytuły i wymiary. No więc można było ustrzelić, jak to się mówi na rynku, dublecik, triplecik. Mm-hmm. W tych złych zachowaniach, ale chcę też powiedzieć, że były jakieś dobre, chodzi o co, żeby rozsunąć maksymalnie zbywcę i nabywcę. No bo obrót dziełami sztuki, czy w ogóle rynek sztuki, no żywi się, czy pośrednicy żywią się z tego rozsunięcia, tak? No żywią się z prowizji. Jakoś tak bajecznie się, znaczy ja się nie emocjonuję, ale większość ludzi się emocjonuje tymi wysokimi cenami, a rynek nie żyje z rekordów. Rynek żyje z tej średniej półki.
Z tej średniej, bo ona częściej się po prostu ilościowo sprzedaje. Panie profesorze, to na sam koniec chciałabym zapytać o taką prognozę. Jakby pan profesor miał opisać dzieło sztuki, które będzie następnym rekordem, powiedzmy 2038 rok, czy po prostu wybiegając w przyszłość?
Ja coś czuję, że ten 2038 to nie jest przypadkowa data, to tak akurat, że pani redaktor chciała ucelować w 50 lat od tego rynku aukcyjnego.
Nawet takim zasugerował właśnie 50
lat. I muszę powiedzieć,
lat.
To nie jest odległy czas, to prawda, bo to nie jest odległy czas, więc na pewno jedno się stanie w Polsce. Wszystkiego będzie więcej. Będzie więcej galerii, więcej domów aukcyjnych, więcej kupujących sztukę, bo sztuki wizualne nie są aż tak popularne. Tak naprawdę książka bardziej, teatr może mniej, ale kino bardziej. A więc sztuki wizualne jeszcze potrzebują trochę swojego czasu.
Już
rynek potrzebuje
chyba
swojego czasu.
Powoli jest taka świadomość.
I w tym 2038 roku, ja wiem, że co niektórzy, ale mówię, to futurologicznie to jest jeszcze niewiele czasu, to mówią tak, no tak, będziemy wtedy handlowali tylko NFT. A ja mam takie marzenie, żeby tam się pojawiły dzieła odnalezione. Bo rynek mnóstwo rzeczy odnalazł. Właśnie dlatego, że wzrosły mocno ceny dzieł sztuki. I marzy mi się, żeby w 2038 roku zostały odnalezione rzeźby Kobro, które zaginęły w drodze do Poznania, z którego ja pochodzę jeszcze przed wojną. Marzy mi się, żeby odnaleziona została kolejna rzeźba socrealistyczna Szapocznikow. I marzy mi się taki schemat, jeżeli chodzi o rynek aukcyjny, że oto jest walka o te rzeźby, o rzeźby Kobra absolutnie byłaby walka, te autentyczne, tak?
Nie odlewane
w fariacie. Nie coś tam, tak, oczywiście, że tak. I marzy mi się coś takiego, że kolekcjonerzy walczą o tą rzeźbę, a później wstaje przedstawiciel jednego z polskich muzeów i mówi, korzystam z prawa przysługującego muzeum do zakupu tej właśnie rzeźby. Chciałbym to zobaczyć. To jest takie moje marzenie. A jak będzie w 2038 roku? Poza tym, że wszystkiego będzie więcej, no będzie ten rynek jeszcze bardziej rozproszony. On troszeczkę przestanie być już rynkiem tylko Poloników. Bo już nie ma skąd brać towaru powoli.
Czyli co będziemy kupować?
Czyli będzie trzeba, rynek będzie musiał trochę uczyć.
Będziemy kupować rynki, które są obecnie.
Za granicy trochę będzie musiał.
Czy będziemy szli na zachód, takich, że marzenia
tak,
po prostu
trochę tak, a może
w
trochę
tym
będziemy
kierunku?
Chodzili też szli na wschód.
No i właśnie.
Bo może staniemy się trochę takim, rynki? No jeżeli powstają nowe muzea. Przecież historia muzeów sztuki współczesnej w Polsce nie jest jakoś specjalnie stara. To jest też XXI wiek dopiero, tak? No, za wyjątkiem oczywiście Muzeum Sztuki w Łodzi, to jest jasne. Ale tak to nie jest jakaś stara historia. Narracja muzealna będzie coś zmieniała. Do tego czasu liczę na to, że powstanie tutaj Muzeum Designu w Krakowie. Jeżeli by powstało takie muzeum, otworzy się nowy segment w ogóle rynku. Ludzie zobaczą, dzisiaj już ten design, oczywiście, co się z nim dzieje, wzornictwo przemysłowe, jak się ładnie powinno mówić, tak? Ale coś się dzieje. Więc ja trochę liczę, że to będą te nowe otwarcia. Dzisiaj jest bardzo niewiele pośredników na rynku, którzy są odważni, którzy wyznaczają nowe trendy. Bo część się nie boi się zaryzykować, bo to jest też strata finansowa. Oczywiście, jak ktoś jest bardzo silnym podmiotem, nie boi się tego ryzyka. Desa nieraz otwiera takie, Desa Unikum otwiera takie rzeczy, no i później korzystają z tego inni. Ale nieraz też małe galerie otwierają coś nowego, jakiś nowy obszar tego rynku, idzie dobrze i wtedy te duże też podchwytują, że coś z tym można można zrobić. Liczę na rozrost rynku pierwotnego też w tym 2038 roku.
Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy Państwu za uwagę dzisiaj. Oczywiście nasz program na YouTubie będzie do 2038 roku, więc będzie można zobaczyć, jak te prognozy się sprawdziły. Tymczasem, żeby nie zapomnieć ich sprawdzić, mogą Państwo nacisnąć guzik subskrybuj i zostać z nami trochę dłużej. Dziękuję.
Rynek dzieł sztuki w ostatnich latach przeżywa spektakularny sukces. Tak naprawdę mamy rekord sprzedaży za rekordem. Dla porównania podam, że praca Siemirackiego Rozbitek przez 13 lat była najdrożej sprzedanym dziełem sztuki. Była to kwota 1 340 000 zł. I przez tak długi czas nigdy nie został pobity ten rekord. A od ostatniej właściwie dekady mamy sytuację taką, że każdego roku w Polsce jest sprzedawany kolejny rekordowo wysoko obraz. I w tej chwili najdrożej sprzedanym dziełem to jest rzeczywiście grupa rzeźb Abakanowicz zatytułowanych Bambini. To jest zestaw 83 figur i praca została sprzedana za 13 milionów 720 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o sztukę dawną, tutaj również mamy wiele rekordowych transakcji. W tej chwili najdrożej sprzedanym dziełem to jest praca Jacka Malczewskiego Przątka, 6 700 000 zł. Na drugim miejscu zaraz tą samą kwotą mamy pracę Matejki, wielki portret profesora Gilewskiego, sprzedany w Polsius Arcie jeszcze 2 lata temu. My od ostatnich lat obserwujemy właśnie taki wręcz rozkwit i zainteresowanie dziełami sztuki wśród Polaków. Można wręcz powiedzieć, że nastała pewna moda na posiadanie dzieł sztuki. I to się dzieje już od dłuższego czasu. Co ciekawe, pandemia była właściwie takim akceleratorem, takim przyspieszeniem wszystkich tych procesów, które już obserwowaliśmy. To nasze zamknięcie, to poszukiwanie też alternatywnych inwestycji, to wszystko spowodowało, że dzieła sztuki stały się bardzo ciekawą propozycją i inwestycyjną, i też zakupową, taką emocjonalną. My od lat naszym klientom staramy się przekazać maksymalnie dużą wiedzę poprzez nasze raporty, poprzez nasze opracowania, poprzez naszą stronę. Bo tak naprawdę najważniejsza jest na rynku dzieł sztuki edukacja. Każdy klient, każdy kolekcjoner edukuje się z czasem. To jest oczywiście pewien proces, ale warto to robić. Czyli warto rozmawiać, warto chodzić na wystawy, na wernisaże, do muzeów. My bardzo na przykład polecamy tak zwaną taką wręcz turystykę muzealną, czyli jeżdżenie po całym świecie do różnych muzeów, na targi. To naprawdę zdobywa się ogromne doświadczenie i w stosunkowo krótkim czasie można stać się wręcz ekspertem. Na pewno od pewnych nazwisk, od pewnych pojęć czy też kierunków sztuki. Ale na pewno trzeba dużo przeglądać, patrzeć na notowania aukcyjne. No chociażby u nas na ArtInfo, gdzie notowania archiwalne mamy od 2000 roku i każdy zakup, każda chęć kupna powinna być tak naprawdę poprzedzona takim researchem, takim sprawdzeniem, a ile ten artysta jest warty, ile się sprzedawał w poprzednich latach, ile teraz aktualnie klienci za niego płacą i to jest właściwie bezcenna wiedza. Trzeba przede wszystkim zauważyć, że aukcji w Polsce jest naprawdę bardzo wiele. Jeszcze parę lat temu mieliśmy około 100 aukcji rocznie. Trudno sobie to wyobrazić, ale dzisiaj jest 570 aukcji w roku. Czyli tak naprawdę mamy po kilka aukcji średnio dziennie. To oczywiście często się skupia, bardziej się to tak zbija w takie bloki, bo bywa, że mamy 5-6 aukcji jednego dnia. Ale ponad 570 aukcji odbywa się w tej chwili w Polsce w roku. To jest bardzo dużo. Sprzedawanych jest ponad 28 tysięcy dzieł sztuki. To jest oczywiście rekordowa wielkość, którą osiągnęliśmy w 2021 roku. I trudno powiedzieć, żeby to wszystko były dzieła milionowe. To rzeczywiście rynek byłby przeolbrzymi. Ja tylko może dodam, że aktualnie rynek dzieł sztuki, rynek aukcyjny wyceniany jest na 630 milionów złotych rocznie. Tych transakcji milionowych, czy może powiedzmy aukcji z obrotem powyżej miliona złotych, jest w ciągu roku około 100 takich wydarzeń aukcyjnych. Natomiast pozostałe aukcje to rzeczywiście są aukcje często sztuki młodej, aukcje sztuki aktualnej, aukcje tematyczne, czyli na przykład aukcje broni, aukcje plakatu, aukcje grafiki. I tych okazji do nabycia dzieł sztuki znacznie tańszych jest bardzo wiele. No, takim klasycznym przykładem jest zawsze aukcja sztuki młodej. Ceny wywoławcze to są 500 zł, czasami 1000, ale tak niska cena wywoławcza powoduje, że dla wielu osób już to rozpala ich głowy, jak mogą mieć ciekawe dzieło sztuki młodego artysty, który prawdopodobnie może bardzo dobrze rokować na przyszłość. I bywa, że z tych 500 zł mamy licytację do 800, 900, a może 1500 zł. Mówiliśmy o tej modzie na kolekcjonowanie, na otaczanie się dziełami sztuki. No zwłaszcza mogą stosunkowo tanio posiadać właśnie taki, zrobić sobie taki zakup emocjonalny i cieszyć się tym dziełem. Bo to jest też bardzo ważna kwestia. My wszystkim klientom powtarzamy, nie kupować tylko i wyłącznie inwestycyjnie. Starać się to łączyć, czyli żeby ten zakup się absolutnie podobał w pierwszej kolejności, żeby cieszył nas, żeby cieszył nasze oko, żeby ten obraz zawiesić w domu na ścianie i po prostu sobie z nim przebywać. W czasie pandemii dość dużo zmieniło się, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia licytacji. Dużo domów aukcyjnych prowadziło aukcje bez publiczności, co oznacza, że tak naprawdę licytacje odbywały się przez telefon, poprzez limity stałe, które klienci zgłaszają wcześniej przed aukcją. No i coś, co najbardziej się teraz właściwie rozwinęło, to są licytacje tak zwane live. Artinfo taką usługę świadczy, taką aplikację Artinfo Live dla klientów udostępniamy. Polega to na tym, że każda osoba, która zasiądzie przed komputerem, na bieżąco widzi wszystkie postąpienia i wszystkie przebicia. I w każdej chwili może kliknąć na klawisz licytuj i w ten sposób, w dość prosty sposób, włączyć się do licytacji. Także tych sposobów do zalicytowania jest stosunkowo dużo i one są łatwe, ale na pewno też warto rozmawiać, poradzić się, chociażby zadzwonić do ekspertów Artinfo, zapytać się właśnie, jak taka się licytacja odbywa, jakie są postąpienia, jakie są opłaty organizacyjne. Ale to wszystko warto wiedzieć i nie są to stosunkowo trudne rzeczy. Wystarczy pewnie wziąć udział w 2-3 licytacjach i już być wręcz, powiedziałbym, ekspertem aukcyjnym od licytowania dla siebie.